Jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witamy. Witamy naszych gości z obozu wędrownego. Nie wiem, z jakich jesteście miast. Ile tu jest miast mniej więcej? Nie. Chwała Bogu. Pół Polski przyjechało. Super, chwała Bogu, normalnie. Strasznie się cieszę, ja tak bardzo lubię. Mamy też gości z zagranicy, z tego co wiem, tam są siostry z Chin, tak? Witamy, może ktoś im przetłumaczy, że ich bardzo witamy? Kto? Z Chin? Tak? Nie rozumieją, nie. Hello. Tereniu, ty też przyprowadziłaś gości, tak? Z Francji? Witamy serdecznie. Witamy. Także mamy dzisiaj spotkanie międzynarodowe i ogólnopolskie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ja bardzo lubię tak, żeby tak widzieć, co Bóg robi w swoim kościele. Wierzymy, że Bóg bardzo dużo dobrych rzeczy robi ostatnio w kościele, prawda? Ja tak króciutko tylko powiem, bo chętnie oddam zaraz mikrofon Piotrkowi, bo tak chciał się podzielić króciutko słowem. Króciutko powiem o tym, co tak przyszło do mojego serca w trakcie uwielbienia. Tylko jeden werset przeczytam, mogę? Zachęcam, abyście słuchali Ducha Świętego, kiedy jesteście w Bożej obecności, bo często Bóg mówi ważne rzeczy w tym czasie. Jest takie słowo z Izajasza 54. Oto gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla siebie narzędzia, lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Nasza sprawiedliwość nie pochodzi z naszych uczynków. Nie jesteśmy w stanie zarobić na sprawiedliwość. Słowo mówi, że nasza sprawiedliwość pochodzi od Pana. To jest Chrystusa sprawiedliwość na nas. I na podstawie tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, na podstawie Jego sprawiedliwości, Jego usprawiedliwienia, który również wcześniej, jest to rozdział wcześniej w 53 Izajasza, jak znacie, pewnie ten rozdział mówi dokładnie o krzyżowaniu Jezusa i o tym, jakie zwycięstwo będzie po Jego śmierci, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, to na tej podstawie dalej Bóg mówi, że żadna broń ukuta skóra. Coś mi przerywa mikrofon, czemu? Mamy drugi? Żebyś mógł na chwilę. Tak króciutko, żeby nie zajmować czasu. Kochani, wiele znosimy czasami różnych przeciwności w życiu, prawda? Różnych. Czasami są to mniejsze, czasami są to większe, czasami są to ze strony jakichś ludzi, ale najczęściej jest to tak, że stoi za tym diabeł lub moce ciemności. Jeżeli przychodzi do ciebie jakaś presja, przychodzi do ciebie jakieś poczucie winy, potępienie czy jakieś zamieszanie, to wiedz, że jest to diabeł. I wiesz, co masz wtedy zrobić? Jeżeli ktoś na ciebie będzie nastawać, Biblia mówi, to nie wyjdzie to od Boga i dalej jest napisane, padnie z twojej ręki. Wróg ma paść z twojej ręki. To znaczy, że Bóg dał nam dziedzictwo jako dzieciom Bożym, abyśmy byli po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Bóg w Chrystusie dał ci dziedzictwo i namaszczenie, abyś deptał po kłamstwie diabelskim. Więc jeżeli jesteś pod jakąś presją, jesteś w jakimś zniewoleniu, jesteś w jakimś zniechęceniu, jesteś w jakimś zamieszaniu, to nie myśl, że to jesteś ty. Tylko zrozum, że jest to wróg. Jeżeli nie czujesz się wolny w jakiejś dziedzinie, to po prostu postanów sobie, że poszukam tej wolności, będę walczył, będę szukał, będę pukał, będę wołał do Boga, aby znaleźć tą wolność. Abyś nie poddał się pod żadną niewolę. Przede wszystkim uczulam was, abyście nigdy nie poddali się pod niewolę jakiejś goryczy czy jakiegoś nieprzebaczenia. To jest bardzo niebezpieczna pułapka i mówię wam, nie ma mocnych tutaj. Nie ma, że ty dzisiaj fajnie jesteś wolny, ale może być tak, że za 2, 3 lata, za 5, za 10 lat diabeł cię tak zaatakuje, tak ułoży sytuację w twoim życiu, że będziecie chciał zaatakować jakąś goryczą, jakimś nieprzebaczeniem i wtedy jest bardzo trudno. Dlatego nie pozwól, by diabeł przejął w jakiś sposób, aby cię związał tym. Już dziś po prostu bądź uczulony w tym punkcie, aby sprzeciwić się wrogowi. Tak króciutko, bo nie chciałem zajmować dużo czasu. Można by o tym dużo więcej mówić. Ula, chcesz, żeby pomodlić się o Wiktora? Kochani, Wiktor ma gorączkę dzisiaj. Możemy się o niego pomodlić? Chodź, ula z nim na chwileczkę do przodu, co? Amen. Ojcze, prosimy Cię, Panie, o Wiktora, Panie, w imieniu Jezusa, Panie. Panie, my chcemy gromić tą gorączkę teraz w imieniu Jezusa, sprzeciwiamy się tej gorączce, sprzeciwiamy się tej chorobie teraz w imieniu Jezusa, Panie. Proszę Cię, Panie, to całkowicie odejdzie, Jezu. Ty jesteś Panem i Królem Bogiem. Ty umarłeś za to na krzyżu, Jezu. Ty umarłeś za to na krzyżu, Jezus. Jezu, proszę Cię, niech przyjdzie uzdrowienie teraz, Panie. Niech przyjdzie uzdrowienie, Panie. Niech ta gorączka teraz odejdzie w imieniu Jezusa. My gromimy tą gorączkę w imieniu Jezusa. Amen. Tak, Panie, w imieniu Jezusa, Panie. Prosimy Cię, Panie, niech ten wirus odejdzie, niech ten problem odejdzie, niech ta choroba odejdzie w imieniu Jezusa. My go błogosławimy i mówimy, niech wróci do zdrowia. Niech wróci do zdrowia w imieniu Jezusa. Mówimy uzdrowienie w imieniu Jezusa. Mówimy uzdrowienie w imieniu Jezusa. Mówimy uzdrowienie w imieniu Jezusa. Tak, Panie Jezu, dzięki Ci, Król. Błogosławimy, Panie, Jego mamę, Panie, Jego rodzeństwo, Ojcze. Błogosławimy ten dom, Ojcze, w imieniu Jezusa. Prosimy Cię, niech spłynie na nich Twoje błogosławieństwo, Panie. Twoja ręka będzie nad nimi, Ojcze. W imieniu Jezusa, Twoja ręka, Panie, nad nimi, Ojcze, niech będzie. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za Wiktora. Prosimy Cię, Panie, niech Twoje powołanie się wypełni w jego życiu. Twoje powołanie, Twoje obdarowanie, Panie, się wypełni, Ojcze. W imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Amen.
Ja też bardzo króciutko będę mówić dzisiaj, tak może najpierw takich parę myśli, które mi przyszły odnośnie w ogóle wczorajszego wydarzenia, tego marszu, wizyty tego wędrownego obozu misyjnego. I ja powiem szczerze, że ja byłem zaskoczony po prostu obecnością Bożą i działaniem Ducha Świętego I przyznam się, że ja byłem trochę sceptykiem w ogóle w tym wszystkim, bo wiele imprez różnych widziałem i to, co widziałem, to sprawiło, że człowiek stał się trochę sceptyczny, ale powiem wam, że tak mam w sercu, żeby wam wszystkim podziękować, którzy przyjechaliście do nas, którzy braliście udział w tym marszu, którzy usłużyliście później o 18 i wiecie, ja miałem taką myśl, że my często byśmy chcieli, żeby Jezus przyszedł do naszego miasta i ja myślę, że wczoraj Jezus przyszedł w was. I przez was. I powiem wam, że jest to dla nas jako miasta, jako tej społeczności ogromnie po prostu cenne i bardzo wam za to dziękujemy. I dzisiaj takie, to nie tyle słowo, co ja pewne pragnienie takie w sercu jakieś moim się pojawiło. Myślę, że Boże prawdopodobnie i... Ja przeczytam może taki fragmencik z Ewangelii Jana, 15 rozdział. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I z 17. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. I później jeszcze... Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I samo to, wiecie, że dzisiaj właśnie z tylu miast jesteśmy. I ja mam takie pewne pragnienie, żebyśmy my się krótko pomodlili za chwilę. Żebyśmy wstali, żebyśmy się wzięli za ręce. Ja myślę, że dzisiaj się nie da, żebyśmy zrobili krąg, bo jest nas za dużo. Ale tak może, jak jesteśmy w rzędach, to ja bym bardzo chciał, żebyśmy stanęli w tych rzędach, wzięli się za ręce i żebyśmy proklamowali tą jedność dzisiaj przed Bogiem. Dlatego, że wiecie, to, co ja wam przeczytałem, te największe przykazania, można powiedzieć. Można powiedzieć, że to są największe pragnienia Boże. Największe przykazania to są największe pragnienia Jego serca. I powiem wam, że ja myślę, że to jest prawda, że grzech tego świata sprawia ból w sercu Jezusa. Ale jeśli w Jego Kościele ludzie walczą i się kłócą, to jest o wiele większym bólem niż to, co się dzieje na zewnątrz. Dlatego myślę, że to, co On mówi, to jest pewien priorytet dla nas jako dla Kościoła. I dla mnie to jest właśnie wspaniałe, że wy, którzy się zbieracie z różnych miast, z różnych denominacji, kościołów i w ogóle nie macie z tym problemów. Ale nie wszędzie tak jest, tak? I ja bym chciał, żebyśmy my dzisiaj po prostu modlili się, że przeprosili Boga za to, że w Polsce jednak są te nieraz problemy. I żebyśmy wołali o tą jedność, żeby to, co się dzieje pośród was, jako tych młodych ludzi, żeby to naprawdę rozlewało się w ogóle na cały kraj, żeby nie było problemu w żadnym mieście, żeby się wierzący z różnych zborów spotykali, żeby się razem modlili, żeby razem ewangelizowali, bo na razie są jeszcze problemy nieraz. Także ja proszę, powstańmy i pomódlmy się krótko. Weźmy się jakoś za ręce, jak możemy. Chodź, Rafałku, do mnie. Panie, my przede wszystkim chcemy Ci uznać to, że nie my budujemy Kościół, że Ty budujesz. I my, Panie, uznajemy to przed Tobą, że to nie są nasze kościoły, ale to wszystko to jest budowanie jednego kościoła, jednej oblubienicy, która, Panie, ma być bez podziałów, bez murów wewnątrz siebie, ale Kościół, który chodzi w miłości, gdzie mocni pomagają słabszym, gdzie bierzemy brzemiona jedni drugich nawzajem, gdzie się troszczymy, gdzie nikt się nie czuje odrzucony, gdzie każdy ma praktyczną pomoc, opiekę, troskę, miłość. I Boże, ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi tutaj, za te, Panie, z różnych miast. I my, Panie, chcemy Ci powiedzieć, że my chcemy razem budować Twoje królestwo. Że my, Panie, mówimy, że przepraszamy Cię za wszelkie podziały, które są, które były, Panie, w kościołach, w Twoim kościele, Jezu. Panie, my mówimy, przepraszamy, że raniło to Twoje serce. Przepraszamy za podziały w Polsce, za rany, jeśli my braliśmy udział w tym, jeśli mówiliśmy źle o innych zborach, o innych wierzących. My, Panie, mówimy, przepraszamy Ciebie teraz, Jezu, za to. I dopomóż nam, byśmy chodzili w miłości, w jedności, abyś Ty mógł wylewać Ducha Świętego jeszcze bardziej na tą ziemię, Królu. Abyśmy widzieli przebudzenie, o którym marzymy, którego pragniemy, ale Panie, niech ono przyjdzie też w miłości i w jedności Twojego Kościoła. I Panie, dziękujemy Ci, błogosławimy każdy Kościół, który jest dzisiaj tu reprezentowany, każdą społeczność, każdą osobę. I dziękujemy Ci, Panie, i wyznajemy, że będziemy myśleć o sobie, że jesteśmy, że inni są więksi od nas, Panie, że te inne zbory są lepsze, są bardziej błogosławione, Panie. Chcemy tak myśleć o siebie, Panie, błogosławimy, błogosławimy każdy zbór, Jezu, każdą społeczność, każde życie, Boże. Amen. 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 Jeszcze taka jedną miałem króciutką myśl, wiecie, że ja na przykład wczoraj najbardziej, że tak powiem, przeżywałem obecność Bożą w tej modlitwie o chorych. I ja nie wiem, jak to się zaczęło w ogóle, że Jurek w taki sposób zaczął to organizować, ale powiem wam, że to jest po prostu, to jest niesamowicie biblijne. Dlatego, że Jezus, gdy posyłał 12, gdy posyłał 72, on powiedział tak, do jakiegokolwiek miasta wyjdziecie, uzdrawiajcie w nim chorych i głoście wieść, że przybliżyło się Królestwo Boże. To jest tak, jak po prostu zawsze powinno być. I Kościół odszedł od tego, ale my potrzebujemy wrócić do tego. Dlatego, że Jezus nie zmienił tego. Myśmy nieraz zmienili, później się dziwimy, że jakoś słabo w ogóle wychodzi, tak? Jezus powiedział, do jakiegokolwiek miasta wejdziecie, uzdrawiajcie chorych i głoście Królestwo Boże, tak? I powiem wam, ja poczułem dlaczego, wiecie dlaczego? Bo Bóg chce najpierw człowieka dotknąć swoją miłością i dać mu dowód, że jestem, ja ciebie kocham. A później chce, żeby ten człowiek przyjął Ewangelię. Ale to uzdrawianie chorych najpierw jest wyciągnięciem po prostu jego miłości do człowieka, który jest związany, który ma warownie różne religijne, przeróżne tradycje, nie wiadomo z jakich kultur co przeszedł. Dlatego Bóg, zanim jeszcze osoba uwierzy, on wychodzi naprzeciw ze swoją miłością i dotyka i jest w stanie uzdrowić niewierzących ludzi. Ludzi, którzy jeszcze nie pokutowali może. Ale to jest jego miłość, po to, aby dać dowód człowiekowi, że jestem, ja cię kocham, i Ewangelia moja jest prawdziwa, mój syn jest prawdziwy, to jest realne wszystko. Także nabrałem się, bardzo cieszę, że tak to robicie i po prostu ja się sam będę modlił, czy się nie przyłączyć za rok, ale zobaczymy. No. Także dzięki Bogu za was wszystkich.
Może najpierw krótkie słowo do obozowiczów, bo nie wiecie, że tutaj się nabożeństwo kończy co najmniej o 14. Ale dzisiaj ulgowo ma się skończyć wcześniej trochę. Mówiłem wam, że będzie czas na świadectwa, więc ci, którzy się zdecydują powiedzieć coś o tym, co przeżyliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni, Dwie minuty, tak? Proszę, jak będziecie wychodzić, imię, wiek, jak chcesz, miasto i kościół, żeby wiedzieli wszyscy, jakie miasta, jakie kościoły są reprezentowane. Dwie minuty Marcin ma, dodatkowo kolejne dwie, czyli łącznie cztery może powiedzieć z racji swojej służby pod tym zielonym namiotem. No, więc zapraszamy teraz. Czy ktoś w ogóle tłumaczy siostrom z Chin cokolwiek? Ktoś coś tłumaczy, to może usiąść tam obok, czy nie da się? Tak? No dobra. Więc którzy to są chętni? Rozumiem, chętni, od których muszę wskazać. Ania, to ty będziesz ta pierwsza chętna. Powiedz cokolwiek.
To ja jestem Ania, jestem z Kutna, mam 17 lat jeszcze. Jestem z kościoła Jezus Żyje. Moim pastorem jest Jurek. I tutaj na obozie tak wiedziałam, jak tutaj jechałam, wiedziałam, że coś we mnie samej się zmieni. Kiedy tutaj przyjechałam, na początku czułam się obco, ale potem było coraz lepiej. Modliłam się do Boga, wzięłam chrzest, postanowiłam tutaj wziąć chrzest i się ochrzciłam. No i Bóg działał w moim życiu. Mogłam pomagać przez Jego moc ludziom. No i tyle.
Dawaj, no po kolei, szybciutko, nie ma czasu. Następny się przygotowuje.
Jestem Natalia, jestem z Kościoła Zielonoświątkowego w Pile. No co ja mogę powiedzieć? Na obozie byłam w zeszłym roku i też przeżywałam dosyć sporo, ale w tym roku było takie wspaniałe w ogóle działanie Ducha Świętego przez na przykład uzdrawianie. Była u nas taka pani, no miała problemy z kręgosłupem i kolanami i po prostu tak się ucieszyłam, jak mogłam położyć na nią ręce i pomodlić się o nią i zostało to wszystko zabrane. No naprawdę to jest wspaniałe i wszystkich zachęcam od najmłodszych do najstarszych lat, żeby przyjeżdżali.
Ja mam na imię Ola, jestem ze Zduńskiej Woli, z kościoła Kanaan. Chciałam trochę powiedzieć o wczorajszym dniu, a mianowicie kiedy już przyjechałam na to miejsce, gdzie miała być ewangelizacja, tam ten amfiteatr, w ogóle poczułam że to miejsce jest takie namaszczone. I potem, kiedy stałam na scenie, bo należę do zespołu tam uwielbienia, Kortum, czułam taką niesamowitą lekkość w uwielbieniu. Naprawdę to było takie miejsce wylania się Boga w obfitości, miejsce takiej łatwego wchodzenia. Taką łatwość miałam w wchodzeniu w uwielbienie, także halleluja.
Jak to Jurek mówi, ja troszkę dłużej będę, tak? 4 minuty. Mogę w rękę? Jestem Marcin z Zielonej Góry. Należę do Kościoła Bożego w Chrystusie tam. I moją służbą jest, zarówno w kościele, jak tu właśnie na obozie, jest interpretacja snów. To jest taki zielony namiocik, co widzieliście, pewnie stał sobie z boczku. Generalnie powiem, o co w tym chodzi, powiem jeszcze jakieś parę świadectw może z tego roku, bo w innych latach to nie ma sensu, nie? No lubelski jest charakterystyczny pod tym kątem. Dobrze, na czym to polega? Przede wszystkim interpretacja snów jest to jedna z dziedzin proroczych przede wszystkim, czyli to nie jest dziedzina absolutnie okultystyczna, ani wróżbiarska, że od razu zapewniam. Generalnie chodzi tu w większości o to, że kiedy przychodzi osoba ze snem, lepiej żeby przyszła do chrześcijan niż do niewierzących jakichś wróżek czy coś w tym rodzaju. Kiedy przychodzą takie osoby, najczęściej rozpoczyna się tym, że mają jakiś sen. Więc to już jest początek do tego, że oni doświadczyli już wcześniej jakiejkolwiek mocy Bożej. Czyli mocy Bożej w postaci na przykład snu. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych ludzie będą sny śnić, tak? Ci starsi. Czyli jest to objaw czasów ostatecznych jakby, tego wylania Ducha Świętego. Więc ludzie automatycznie już doświadczają tego, że Bóg do nich mówi. No ja ten sen najczęściej tłumaczę. Czasem ten sen oczywiście nie jest od Boga. No ja ten sen na początku tłumaczę. I od razu zaczyna się w tym momencie możliwość taka jakby, żeby ta osoba otworzyła swoje serce. Można w tym momencie powiedzieć, czy mógłbym coś do ciebie, do twojego życia powiedzieć od Pana Boga, co Pan Bóg o tobie myśli, jakie ma o tobie jaki ma o tobie myśli, co chce powiedzieć do ciebie. No i to jest też bardzo dobra taka możliwość, żeby zacząć po prostu prorokować tym ludziom. I ci ludzie, kiedy są dotykani przez proroctwa, bardzo często dają swoje życie i tak naprawdę tu nie jest, tak naprawdę w większości przypadków niewierzący, jeśli chodzi o to, żeby pomodlili się modlitwą Nowonarodzenia, czy poszli do kościoła, to jest praktycznie pikuś w tym wypadku. Myślę, że to jest właściwa kolejność. Moc Boża, później gdzieś tam pójście za nim. I z takich przykładów w lubelskim, mogę powiedzieć na przykład o wczorajszej sytuacji, gdzieś przyszła kobieta, która widać było, gdzieś była złamana i kompletnie w ogóle sny miała takie, że wyraźnie nie było tam ani prowadzenia Bożego kontekstu, Bożego myśli. Był to sen po prostu diabła, wynikający z jej strachu, z jej jakichś tam lęków. Przetłumaczyłem ten sen i tak w ciszy sobie siedzimy. Takie troszkę dziwna sytuacja była. No to mówię, może powiem Pani, co Pan Bóg mówi do Pani. Zacząłem jej mówić, ona w tym momencie wzruszyła się gdzieś, zaczęła płakać i Pan Bóg zaczął coś robić już wtedy w jej sercu. I ona mówi, ale co zrobić tak naprawdę, żeby tego strachu się pozbyć, żebym nie miała takich snów, żeby nie było tego. No mówię, nie ma problemu. Gdzieś tam mówię, tu jest taki kroczek, gdzie 9 rozdział listu do Rzymian na przykład. Różne rzeczy się działy w tych miastach. Na przykład w Lublinie miałem sytuację, gdzie dwóch katolików przyszło po modlitwę do uzdrowienia akurat, powiedzieli, znaczy na modlitwę uzdrowienia przyszli i powiedzieli, że chcieliby błogosławieństwa. No to ich zaprosiłem do namiotu, do siebie, żeby nie tracić czas. Tam gdzieś tam jakieś chrzty Duchem Świętym nastąpiły, prorokowanie i tak dalej. Ciekawa sytuacja taka, otworzyli swoje serce na Ducha Świętego. Dla mnie bomba, nie ma problemu. Na tym mniej więcej to polega. Akurat w Lubelskim mam niestety jest tak, że jest mniej tego troszkę. Mniej osób niewierzących jest na to jakby otwarte. Nie wiem, z czego to wynika akurat. Gdzieś tam w innej części Polski generalnie rozstawiałem namiot i pierwszy, przy pierwszym, zaraz po rozstawieniu namiotu razu miałem ludzi i ostatni schodziłem z tak naprawdę, no to prawie, że byli ludzie. Tutaj też nie jest źle, nie mówię, nie narzekam. Ale coś tu musi być, że ludzie są mniej otwarci na takie właśnie dziedziny. To się skończyć nie muszę. Dziękuję.
No, raz dwa.
Mam na imię Jonasz, jestem ze Świdnika z Kościoła Chrześcijańskiego Jezus Żyje, czyli moim tam przełożonym jest właśnie Jerzy. I generalnie jestem na obozie już, można by powiedzieć, że 7 raz, pewnie więcej, jako dziecko. I jeżdżę tutaj, bo chcę, bo widzę, jak Bóg w niesamowity sposób dotyka się ludzkich serc, jak przyjeżdżają ludzie, którzy są chwiejni, niepewni w tego, czego chcą od życia i czego chcą od Boga tak naprawdę, a wyjeżdżają wyposażeni w jakieś takie podstawowe narzędzia wiary, wyjeżdżają znając Bożą miłość i łaskę. Niesamowite jest oglądać, kiedy ludzie przychodzą, są dotykani przez Niego i uzdrawiani, mimo że teoretycznie nie są wierzący, Bóg i tak ich kocha i chce ich dotykać. Też. Alleluja.
Mam na imię Dariusz, przyjechałem tu z Krakowa, z kościoła zielonoświątkowego, Betlejem. Jestem 4. rok, ale niedawno się nawróciłem, bo dopiero 8 lat temu. I szybko powstało pragnienie w sercu, by i połączyło się ono z modlitwą. Powstała taka modlitwa kilka lat temu, by dotrzeć gdzieś do Polski. Tam właśnie, tak jak dzisiaj, w ostatnich dniach do tych wiosek gminnych, do tej Polski, no gdzieś, która nie zna Boga. I Bóg wysłuchał modlitwy i powiedziałem, że ja nie mam mocy sprawczej. Ja nie wiem, jak tam dotrzeć, do tych wiosek, do tych miasteczek. I Bóg przez słowo prorocze doprowadził mnie do tego przedsięwzięcia. No i wielkie moje szczęście jest, że znajduję się w centrum Bożej woli, że moje pragnienia się spełniają. A w tym roku jakoś jest trochę inaczej, bo też poznanie rośnie i Bóg uczy też, jak się pochylać nad człowiekiem, jak się modlić o człowieka. I w tym roku jest trochę inaczej. Te modlitwy są bardziej takie trudne. Ludzie przychodzą naprawdę, tak jak tu brat wspomniał, powiązani ze strasznymi problemami. Już potrafię się jakoś modlić o te sprawy. Już prawie straciłem głos. Dzisiaj mam zakaz mówienia, muszę odpocząć od mówienia, bo następne 2 tygodnie mnie czekają. Ale jest to błogosławione zmęczenie, bo o to mi chodziło, to miałem w sercu. Ja sam, Bóg mnie z takiej ciemności wyrwał, że szkoda gadać, kilka lat w przytułkach dla bezdomnych spędziłem, więc sam nie mogłem się dźwignąć z takiej sytuacji. Więc poznałem Jego moc, Jego miłość i teraz idę dalej z tym, do innych, w Jego imieniu. Dziękuję.
Darek traci głos pod tym granatowym namiotem, gdzie mamy stoisko, ludzie przychodzą, nabywają gazetki, Nowe Testamenty i Darek tam pracuje przez całe spotkanie.
Witam, nazywam się Mateusz, mam 21 lat. Przyjechałem do was właściwie z dwóch miejsc, bo z Krakowa, gdzie studiuję, i z Hrubieszowa, gdzie mieszkam. Powiem wam, że niesamowitym cudem dla mnie jest przebywanie tutaj na tym obozie, dlatego że z każdym dniem czuję się coraz bliżej Boga i coraz lepiej słyszę Jego głos. I zachęcam was wszystkich, żebyście mogli też coś takiego kiedyś przeżyć w swoim życiu, bo taki duch pionierstwa bardzo się udziela właśnie na takich obozach i potem można wystartować naprawdę nieźle, wystrzelić, jak to się mówi. Właśnie w kierunku nieba, głosić Boże Słowo bez ogródek, nie bać się naprawdę tego, co jest naszym celem. Amen.
Może jeszcze dwie chętne osoby. Kto pomaga, gdzie jeszcze chce powiedzieć coś? Tak? Z Chin? Powiedz im dwie minuty.
Dzień dobry, jestem Magda, jestem ze Zduńskiej Woli, z kościoła Kanaan. Ja chciałam opowiedzieć o dwóch rzeczach. O pierwszej rzeczy, to jest to, co mieliście okazję widzieć wczoraj. Kiedy graliśmy, staliśmy na scenie, było kilka sióstr, które przed sceną tańczyły z flagami. I chciałam wam powiedzieć takie świadectwo. Wczoraj na organizacyjnym też o tym mówiliśmy, ale myślę, że za mało było powiedziane. Te siostry tańczą z flagami od jakiegoś czasu. I ja pamiętam, kiedy był pierwszy dzień, wyszliśmy na scenę i zaczęliśmy grać. I Heniu, który jest bardzo namaszczony, prowadził uwielbienie i w pewnym momencie weszły siostry z flagami. Po prostu niebo nagle po prostu otworzyło się nad nami i wylało się niesamowite namaszczenie. Myślę, że ta służba, którą prowadzą dziewczyny, jest niesamowicie namaszczona, niesamowicie otwiera Boże serce na to, co się dzieje. I naprawdę myślę, że jeżeli ktoś z was może ma pragnienie w sercu, żeby tańczyć z flagami, żeby tańczyć przed Bogiem, to ja wierzę, że to jest Boże. I niech wam w tym Bóg błogosławi, co tak z kwestii zachęcenia. Jeśli chodzi o obóz w tym roku, tak na naszych organizacyjnych było bardzo dużo mowy o ankietach. I myślę, że ankiety były w tym roku takim fajnym miejscem, gdzie Bóg dotykał ludzi. Myślę, że nie ma tutaj już w naszym składzie, niestety musieli wrócić do domu osoby, które bardzo udzielały się w ankietowaniu i myślę, miałoby bardzo dużo fajnych świadectw. Ale chciałabym wam powiedzieć, ankiety to są takie rzeczy, której obozowicze może nie lubią. Aczkolwiek to jest taka bezpośrednia forma ewangelizacji, bezpośrednia forma za przykrywką ankiety o orientacji religijnej społeczeństwa. My możemy po prostu mówić o Bogu, modlić się z ludźmi. Myślę, że w tym roku było bardzo dużo świadectw tego, jak przez takie małe rozmowy Bóg dotykał się wielu ludzi. Myślę, że wielu ludzi przyjęło zbawienie dzięki temu. I naprawdę Bóg przełamywał nasze siostry do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, bo to nie jest łatwe. Twarzą w twarz mówić o Bogu, stykać się z problemami tych ludzi. I wierzę, że to było bardzo potężne narzędzie w rękach Boga. Druga rzecz to w tym roku też myślę, że było bardzo dużo na ewangelizacjach ludzi, którzy szczerze przyjęli Boga. Bóg dotykał się, może to nie były jakieś rzesze ludzi, dlatego że w tym roku ewangelizacje nie były może jakieś bardzo duże, jak w porównaniu do Gliwic, w którym w zeszłym roku 150 osób wyszło do uzdrowienia, to było bardzo dużo. Ta ewangelizacja w Świdniku była jedną z największych. Także w Świdniku. Także może to nie były wielkie ewangelizacje, ale myślę, że Bogu
nie do końca zależy na ilości, ale na jakości. I myślę, że w tym roku Bóg postawił na jakość i bardzo dotykał się ludzkich serc, bardzo dotykał. I myślę, że w tym roku może nie było ilościowo bardzo dużo ludzi na ewangelizacjach, ale jakość myślę, że wzrosła wprost proporcjonalnie, że naprawdę Bóg dotykał się ludzkich serc, ludzie naprawdę przyjmowali Boga i to był bardzo błogosławiony czas.
Dobrze. To Ada, nadejdź już tutaj ze siostrami, a w międzyczasie Beniamin coś powie.
Cześć, jestem Benek. Jestem na tym obozie już 8. czy 9. raz. Jestem z Kutna, z kościoła Jezus Żyje. Jerzy Przeradowski jest moim pastorem i tatą. I tatą naraz. No i o obozie chciałam powiedzieć. Jest tutaj naprawdę Boże namaszczenie. Bóg uzdrawia wiele ludzi, dotyka się ludzkich serc. I na tym obozie dostałem jeszcze dar języków i zostałem ochrzczony w wodzie. No, to wszystko.
Dzień dobry. We're from China. My name is Li Qiyue. Her name is Wang Shouhua.
Jesteśmy z Chin. I nazywam się Li i Wang.
Li Wang. I'm very happy to be here to be with all of you.
Cieszę się, że jestem z wami. Cieszę się, że jestem z wami, że jesteśmy z wami.
I have the honor that God provides this chance for me to enjoy the church activity called the Jesus March. So that's our purpose to be here.
Właśnie po to jesteśmy w Polsce, żeby brać udział w tym marszu, w tych marszach dla Jezusa, w tych ewangelizacjach i cieszę się, że Bóg dał nam taką możliwość przyjechać tutaj.
Mam 57 lat. Gdy przybyłam na to miejsce, to doświadczyłam nieba Bożego. Bożego nieba tutaj, w tym miejscu. Ja od początku nie sądziłam, że kiedykolwiek mogę przyjechać do Polski. Ale miłość Jezusa sprawiła, że mogę przyjechać i wywyższam Boga za to. Dzisiaj chciałam przynieść osobiście miłość, przepraszam, chińskiego kościoła do was, do Polski. I dzisiaj rano mieliśmy też takie pewne sprzeczki pomiędzy sobą, ale w niesamowity sposób miłość Boża przykrywa nas i wypełnia i sprawia, że możemy się jednać ze sobą. I przychodzimy przed oblicze Jezusa i modlimy się do Jezusa. I Jego miłość sprawia, że rozumiemy, że musimy się, że musimy razem, być razem, musimy się wspierać. I właśnie przez to wygrywamy. W ten sposób wygrywamy. Przez jedność.
Dzień dobry. Jezus kocha ciebie.
Thank you very much.
谢谢你，谢谢你，奉耶稣基督的名求，阿门。
Tak, pokrótce tylko powiem, że się siostry modliły o właśnie wylanie ducha w Polsce, w tym miejscu także i o ten ogień Boży, żeby przyszedł.
Amen. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że wczoraj mnie Bóg bardzo dotknął tym. Tak jakby zwrócił moją uwagę i mówił, zobacz, zobacz kogo ja używam, zobacz kto usługuje. Kto się modli, kto sprowadza Bożą obecność. Młodzi ludzie, młodzież i dzieci. Albowiem ja nie mam względu na osobę. I chcę, żebyście wiedzieli, że nie byście się nie dziwili, że takie rzeczy się dzieją, że młodzi ludzie, że młodzież, że dzieci się modlą i po prostu i jest Boża obecność i dzieją się rzeczy po prostu. Jestem Bogu wdzięczny, że to oglądałem wczoraj, że tego doświadczyłem w moim mieście. Naprawdę, jestem Bogu bardzo wdzięczny za to. I wiem, i po raz kolejny mówię tutaj w tym kościele, że będziemy tego dużo oglądać w przebudzeniu w Polsce. Jak Bóg będzie dużo używał młodzieży i dzieci w Polsce, naprawdę. To jest moje pragnienie.
Sam dzień się wykładał deszcze w tej gminy. To 14. Duch Święty powiedział moje serce. Jeśli położyłam jeszcze powiedzieć, to Duch Święty powiedział moje serce, aby się modliła. aby na ten czas ewangelizacji deszczu spadła.
Amen, amen. Dobrze.
I gromiłam wszystkie krople deszczu w imieniu Jezusa, mówię, Panie, my przecież się gromadzimy tu dzisiaj dla Ciebie, żeby nasze miasto zobaczyło Ciebie żywego Boga. Panie, okaż jeszcze raz swoją łaskę nad nami, swoją moc, Panie.
Amen.
I wiecie, weźmy, Panie, przyszliśmy do domu, tak jak wcześniej zrozumieliście sami tego, przyszliśmy do domu, mówiliśmy się, kładziemy, lecz znów leje. Ja mówię, Bóg jest cudowny, naprawdę, jeśli się modlimy i modlimy się z wiarą, Bóg nas wysłuchuje.
Amen.
Aleluja. Myślę, że warto też powiedzieć, żeby może zachęcić niektórych, dlaczego kościoły miewają problemy z wiarą w uzdrawianie na ewangelizacjach. Myślę, że z dwóch powodów. Może to będzie interesujące dla was. Po pierwsze, dlatego, że próbowali doświadczać tego w kościele i zobaczyli, jakiego rodzaju to przynosi efekty i nie chcieli takich efektów oglądać podczas ewangelizacji. Ale to może wynika z nieporozumienia, dlatego że uzdrowienie w życiu wierzących, nawróconych działa zupełnie inaczej niż w stosunku do pogan. Dlatego że w kościele działa zasadniczo przez wiarę i chodzenie w obietnicach, przez spożywanie ze stołu, który jest dla dzieci, dla synów. I oni, my jako chrześcijanie inaczej zupełnie bierzemy uzdrowienie. Natomiast gdy chodzi o nienawróconych, to uzdrowienia przychodzą jako znak potwierdzający Ewangelię. Przychodzą jako część naszej proklamacji i zdobywania twierdzy wroga. Jest więc zupełnie inna półka i nie należy tego porównywać. I dlatego też często na ewangelizacjach oglądamy inne rzeczy. Inaczej to funkcjonuje. Więc tych, którzy są zdegustowani tym, co oglądali, zapraszam na ewangelizacje, na których dzieją się uzdrowienia. I jeszcze druga rzecz, która mogła zrazić wielu wierzących, to może ewangelizacje, przed którymi zrobiono wielki huk związany z zapewnieniem, że będzie działo się nie wiadomo co. Ja wiem, że Bóg czyni cudowne rzeczy i wielkie przez innych ludzi, dużo większe niż przez to, co dzieje się przez naszą małą służbę, ale to, czego nauczyłem się i czym się chcę tutaj krótko podzielić, zanim przejdę do tematu, to powiem tak, zobaczyłem, że coś pięknego, czymś bardzo dającym pokój i odpocznienie jest działanie na miarę swojej wiary i na miarę tego, co oglądamy. I pod naszym polskim niebem rzadko oglądamy, żeby powstawali sparaliżowani. Ja na swoje oczy nawet nie widziałem. Ja tylko znam jednego człowieka, mojego przyjaciela, który przez trzydniowy post i modlitwę doprowadził, no, Bóg przez niego dokonał takiego cudu, że wstały osoby całkowicie sparaliżowane. Ale ja nawet tego nie widziałem na oczy i nie doświadczyłem na ewangelizacjach. W związku z tym nie mówię o tym, na plakatach nawet nie piszemy, żeby takie osoby przychodziły. Jeżeli przyjadą, będziemy służyć. Ale zasadniczo bierzemy się za to, co jest w zasięgu, w przestrzeni naszej wiary i doświadczenia. I wtedy widzimy najwięcej rezultatów. Więc poruszamy się na tym poziomie, w którym Bóg nas prowadził i wtedy wydaje mi się, że jest to w miarę trzeźwe. I z tego powodu wydaje mi się, że oglądamy najwięcej rezultatów, bo jest to na tej półce, na której się znajdujemy. Jeśli ciut głośniej można mnie dać, będę troszkę dalej od mikrofonu. No i taki ciekawy przykład miał miejsce parę lat temu, kiedy pewna dziewczyna, pamiętam właśnie ją z Kędzierzyna Koźle, przyjechała na ewangelizację, w trakcie obozów dotarła, akurat byliśmy w Piotrkowie Trybunalskim. A wtedy to rzeczywiście to było bardzo niesamowite, bo około 300 osób było na takim placu Jana Pawła II przed nami, w parku poniżej ze 200 czekało na to, co będzie się działo z tymi, którzy są przed nami. I ona przybyła i pytała się, co teraz będzie? I mówię, no rozumiesz, ewangelizacja, w której częścią główną będzie spotkanie z uzdrowieniem. I oczywiście przygotuj się, bo będziesz potrzebna, zobacz ile ludzi, a rąk za mało. Ona powiedziała, to jest niemożliwe, żebym ja się zaangażowała, to mnie przerasta, ja nigdy nie widziałem uzdrowień, jestem sceptyczna, ja jestem zniechęcona u nas w zborze, ktokolwiek wychodził, to prawie nic się nie działo, a jak się działo, to takie budzące wątpliwości to było. Ja skądś to znam. Ale mówię, poczekaj,
nie zniechęcaj się, stań obok tych, którzy będą służyć. Tak to praktykujemy na początek, to jest pierwszy raz, niech stoi obok tych, którzy służą. Przyglądaj się, za dwa dni powinnaś być gotowa. Tych ludzi naprawdę było tak dużo, że ustawiliśmy ich w 4 czy 5 rzędach, co 2 metry. Cała ta służba uzdrowienia trwała dosyć sporo. Zanim skończyliśmy to, oczywiście już część ludzi odeszła, bo nikt nie chciał z tych pierwszych uzdrawianych tak długo czekać, aż skończymy z resztą. Po 2 dniach ona była osobą, która widziała więcej cudów w czasie tych 2 dni niż prawdopodobnie przez całe swoje życie. Po 1 tygodniu pytała mnie, czy może organizować spotkania z uzdrowieniem, jak wróci do Kędzierzyna Koźla. Powiedziałem, spróbuj najpierw uzgodnić z lokalnymi swoimi liderami, ale nie widzę żadnych przeszkód. Więc była zachęcona, przez jej ręce działo się również bardzo wiele cudów, prawdopodobnie więcej niż widziała przez całe swoje życie. Przez jej własne ręce tylko. Także ona była później po paru dniach już jedną z tych pierwszych, która podnosiła rękę, abym podszedł tam z mikrofonem, by odebrać jakieś świadectwo. Czyli czego potrzebujemy? Znaleźć się na wojnie, żeby zobaczyć efekty zwycięstwa. Tak? Więc kiedy tak jesteśmy w swoim ciepełku, pilnujemy siebie, aby się nie wystraszyć, no to może niewiele się wydarzyć. Po prostu trzeba wyjść, pójść w świat i doświadczyć paru rzeczy. Amen? Obozowicze nasi mają dużą tendencję, aby zachęcać innych do przyjazdu na nasz obóz akurat, no bo akurat może tutaj czego doświadczają. Jest wiele różnych misji, w Polsce działają Generacje T, Misja Twardzieli i inni różni. Jest tego naprawdę sporo. Jeżeli masz możliwość gdzieś raz w życiu wyjechać, wyjedź. Pewna siostra z Kutna, która no, zbliża się do 50, powiedziała, że ona już teraz nie ma siły i zdrowia, tak jak na przykład nasza tutaj Zuzanna, która jest, tak, jest też pośród nas, ma siłę. Ona tam w Kutnie powiedziała, że nie ma, ale była kiedyś na obozie i powiedziała, że ona wie, że raz w życiu człowiek powinien się zdobyć, aby na jakąś taką misję pojechać i przeżyć coś tak właśnie w ogniu. To jest rodzaj uświęcenia. Oddzielasz swój czas od telewizora, od plotuszek, spokojnej kawusi przy ciasteczku i jedziesz, aby poświęcić swój czas dla konkretnego celu. I to ma moc. W tym jest rodzaj ognia, w tym jest nowy rodzaj Ewangelii, to znaczy ta sama, ale w takim wydaniu, że coś na nowo do ciebie dociera, coś się w tobie zmienia. Zaczynasz na innym poziomie funkcjonować. Więc sądzę, że wierzący, którzy nauczyli się chrześcieństwa od niedzieli do czwartku, czy tam, co wy macie, środy, tak, niedziela, środa, raz na jakiś czas impreza, to nie wydaje mi się, że do końca przedstawię ten obraz. Tak, więc gdzieś potrzebujemy go załapać. Bardzo fajnie pojechać na konferencję, to też jest ważny obraz dla naszego serca. Ale też pojechać w jakąś misję, bez względu na to, jaki masz rodzaj powołania, to jest wypracowanie, wyrycie w twoim sercu zupełnie nowego wizerunku Królestwa Bożego i zaczynamy rozumieć, że Królestwo Boże to coś więcej. To jest także czas, w którym my idziemy, poświęcamy się, przecieramy szlaki, przecieramy swoją niewygodę i doświadczamy nowych rzeczy. No bo patrz, tak jak na takiej misji, no przykładowo jak u nas, ale pewnie w innych miejscach bywa podobnie, wstajemy rano, modlimy się, jest czas uwielbienia. Codziennie. Jest odrobina wolnego, no 2-3 godziny. Obiad, modlitwa przed obiadem. Przygotowanie do czego? Każdy myśli, że pójdziemy. Gdzie dziś pójdziemy? Aha, do danego miasta. Tam będziemy coś robić. Cały czas pracuje serce i myśli w kierunku ewangelizacji. Jedziemy. Po drodze w autobusie często modlimy się. Czasami jest to paręnaście minut, czasami pół godziny. Znowu modlitwa. Modlitwa nakierowana na cel. Potem rozpakowujemy się. Po rozpakowaniu się połowa ludzi zostaje wysłana z ankietami na miasto, żeby zderzyć się osobiście z ludźmi, którzy są osobiście głosić Ewangelię. Więc znowu jest proklamacja, wywyższanie Jezusa w postaci głoszenia Ewangelii. Potem rozpoczyna się o 18 ewangelizacja. Znowu ten śpiew zauważyliście, że jest częścią uwielbienia. Znowu chwała. Potem głoszone słowo. Znowu Ewangelia. Znowu słowo. Potem służy się ludziom, którzy wychodzą do przodu. Znowu jest modlitwa. Potem wychodzi się z małymi ankietami, żeby zbierać adresy od ludzi, żeby tłumaczyć im, o co chodzi i żeby zachęcać ich, aby zechcieli mieć kontakt z Kościołem, więc znowu kontakt z ludźmi, konfrontacja na poziomie ewangelizacji. Niesamowite. Potem wracamy do domu, jemy do domu, do bazy naszej. Po kolacji dzielimy się wrażeniami z dnia, plusami, minusami, co można poprawić, co było dobre, co należy wyszczególnić. Więc cały dzień jest formą przecierania, docierania i manifestowania celu, dla którego żyjemy tak naprawdę. Amen. To jest niezwykły czas. Z mojego doświadczenia też to wygląda zupełnie inaczej może niż ze strony obozowiczów. Dla mnie przygotowania do obozu to były ostatnie 2 miesiące ciężkiej pracy. Oprócz funkcjonowania w kościołach tam wokół nas, to 2 miesiące ustawicznej pracy. Wracam do domu, siadam do komputera, do drukarki, do ksera, do telefonów, przygotowania ze sprzętem, wcześniejsze jeszcze 2 miesiące planowania. A tak w tym wszystkim właściwie gdzieś już przestałem myśleć, jak to będzie, jakie miasta, tylko po prostu, żeby udało się dotrzeć ze wszystkim, żeby odpaliło to, co ma zadziałać. I kiedy w końcu rozpoczęły się ewangelizacje, stanąłem z mikrofonem i zacząłem mówić, zapomniałem już o tych miesiącach przygotowań i w końcu zdałem sobie sprawę. Tak, o to właśnie chodziło. Właśnie, o to chodziło. To jest tak, jak Biblia mówi o porodzie, że kiedy się rodzi, już urodzi się, to zapomina kobieta o bólach porodowych. Nie, to tak jest? Na pewno? Ja tylko oglądałem poród, ale osobiście nie rodziłem, co prawda. Więc. Ale Biblia mówi, że kobieta zapomina, kiedy cieszy się dzieckiem swoim. Tak więc, kiedy stanąłem przed ludźmi, kiedy głosiłem Ewangelię, potem kiedy modliliśmy się o ludzi, kiedy zaczęły dokonywać się uzdrowienia, kiedy ludzie dawali adresy, kiedy mówili, że przyszła ulga, inni przyjmowali Jezusa, pomyślałem, no to po to, Panie, żyjemy. Alleluja. Dobrze, to w końcu jest to. Więc ci, którzy może nie przygotowują, bo nie są w miejscu właśnie pracy nad tym zapleczem, to mimo wszystko, kiedy wasze serce się przygotowuje, aby Królestwo Boże rozszerzać po ziemi, to pomyśl, że po to żyjesz. Taki cel wiary apostoł Piotr nam przekazał, aby dusze były zbawiane. Więc kiedy Ewangelię przekazujesz i ludzie słuchają, pomyśl, że wszystko inne miało sens, jeżeli do tego celu dotarliśmy, do tego miejsca, aby podać ludziom Jezusa, aby go wzięli, aby coś w ich życiu się zmieniło, więc warto, tak? Warto. Hallelujah.